Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Byli komunistyczni decydenci i generałowie SB dostali prawie dwa razy większą podwyżkę niż pozostali emeryci, w tym także ofiary terroru komunistycznego.
Obowiązująca od marca kwotowo-procentowa waloryzacja rent i emerytur podniosła świadczenia większości emerytów tylko o 36 zł brutto.
Jednak jak podał jeden z dzienników, świadczenia m.in. byłych komunistycznych funkcjonariuszy wynoszące ponad 5000 zł brutto wzrosną jeszcze o od 50 do 60 zł.
Na takie podwyżki może liczyć generał Władysław Ciastoń, były wiceszef MSW w PRL-u, który ma około 8 tysięcy emerytury, generał Józef Sasin, były funkcjonariusz SB, czy Czesław Kiszczak, były szef MSW.
Poseł PiS Józef Echrynkiewicz mówi, że system ten w dalszym ciągu utrwala nierówność społeczną i nie może być usprawiedliwienia dla tej sytuacji.
Są takie środowiska, szczególnie byłych pracowników służb bezpieczeństwa, ale także sądów, prokuratury, którzy korzystają z bardzo hojnych emerytur. I przez 25, 20 prawie 6 lat już nie udało się tej sytuacji zmienić. Podobno z takich powodów, że jakoby nie było dokumentów. Wszystkie dokumenty w najlepszym porządku znajdują się w zakładach emerytalno-rentowych wojska, policji i Ministerstwa Sprawiedliwości. Więc nie ma takiego usprawiedliwienia, że tak może być. Natomiast co złego jest jeszcze w tym systemie? To mianowicie, że osoby, które mają niskie emerytury, ponieważ krótko pracowały, będą miały do końca niską emeryturę. Ale ona jest na tyle wysoka, że osoby te nie mogą zgłosić się po zasiłek do pomocy społecznej.
We wtorek ruszył proces generałów SB Władysława C. i Józefa S. IPN oskarża ich o bezprawne powołanie w stanie wojennym opozycjonistów na ćwiczenia wojskowe.
Według Instytutu był to pretekst do pozbawienia wolności 304 osób. Warunki ćwiczeń były surowsze od tych, w jakich trzymano internowanych.
Cała sprawa może toczyć się przez wiele miesięcy. Sąd będzie musiał wysłuchać m.in. ponad 220 pokrzywdzonych.
W śledztwie oskarżeni nie przyznali się do winy. Grozi im do 10 lat więzienia.
Za tydzień zapadnie wyrok w sprawie obrońców życia Jacka Kotuli i Przemysława Sycza, oskarżonych za organizowanie pikiet antyaborcyjnych.
We wtorek w sądzie odbyło się przesłuchanie działaczy pro-life oskarżonych o zniesławienie szpitala Pro Familia w Rzeszowie.
Do rzekomego zniesławienia miało dojść podczas manifestacji organizowanych w obronie nienarodzonych dzieci.
Oskarżyciele obrońców życia domagają się podwyższenia kary do ograniczenia wolności w zawieszeniu.
Jacek Kotula, prezes Fundacji Pro Prawo do Życia, mówi, że sprzeciw wobec obrony życia poczętych motywuje działaczy pro-life do działania.
Tak, już taki akt rozpaczy z ich strony, że wiedzą, że nie wygrają, wiedzą, że nie przeprosimy ich, no to teraz postraszymy ich jeszcze więzieniem. Na przyszłość niech tam po prostu może im się coś uda. Ale nas nie mogą złamać, bo my jesteśmy chłopaki z Podkarpacia, a tutaj Bóg, honor i ojczyzna na pierwszym miejscu. Także walczymy do końca, aleluja i do przodu. Pikiety są cały czas. Tamtą sobotę była 21. pikieta. Kolega Ryszard Bachusz organizował ją, ponieważ nam zakazał sąd. Także jeśli Ryśkowi też zakaże sąd, to będą inni koledzy, tam jest kilkadziesiąt ludzi, także parę lat minie, zanim nas wszystkich pozamykają. Właśnie, że to nas mobilizuje. U nas w naszej Fundacji Pro Prawo do Życia w ciągu roku przybyło drugie tyle nowych komórek w nowych miastach. Drugie tyle młodzieży się zgłasza, którzy chcą działać.
Mecenas Jerzy Kwaśniewski z Instytutu Ordo Iuris liczy na uniewinnienie obrońców życia. Jak mówi, ta sprawa wpisuje się w szeroką publiczną debatę na temat tego, czy można zabijać nienarodzone dzieci.
Których to zarzuca szpital przede wszystkim stwierdzał, iż pomówiono szpital o to, iż zabijane są tam dzieci. Podczas gdy w sposób niebudzący wątpliwości również ze strony lekarzy przeprowadzających aborcje w Polsce, takich jak pan profesor Romuald Dębski, aborcja jest niczym innym jak właśnie zabijaniem dzieci. Pytanie i debata publiczna toczy się w zupełnie innym poziomie niż rząd do tego Pro Familia. Sprawa, która toczy się przed opinią publiczną, to pytanie, czy wolno zabijać dzieci. Część lekarzy mówi, że tak, że w pewnych sytuacjach wolno to robić. My twierdzimy, że w żadnej sytuacji nigdy nie wolno odbierać życia ludzkiej istoty, w tym dziecku poczętemu. Mam nadzieję, że obaj panowie zostaną uniewinnieni od postawionych im zarzutów.
Na początku ubiegłego roku opinia publiczna została poinformowana, że w rzeszowskim szpitalu Pro Familia dokonuje się tak zwanych aborcji.
Szpital postanowił zastraszyć położną Agatę Rejman, która ujawniła prawdę o aborcjach w placówce. Kiedy w sprawie zabrali głos obrońcy życia z Fundacji Pro Prawo do Życia, szpital wytoczył im procesy sądowe.
W przeddzień senackiej debaty nad ratyfikacją kontrowersyjnej konwencji Rady Europy sekretarz Episkopatu Polski ostrzega przed jej negatywnymi skutkami. Przypomina tym samym wielokrotnie wyrażane stanowisko księży biskupów.
W liście do senatorów ksiądz biskup Artur Miziński napisał, że konwencja służy projektowi przebudowy społeczeństwa na bazie ideologicznej. Podkreślił, że dokument błędnie wiąże przemoc z tradycją, kulturą i rodziną, nie zaś z błędami czy słabościami konkretnych ludzi.
Episkopat wskazuje, że wprowadzenie konwencji jest bezzasadne. Jasne stanowisko episkopatu jest wsparciem dla senatorów, którzy również nie zgadzają się na wdrożenie konwencji w Polsce, mówi senator Jan Maria Jackowski.
Księża biskupi jasno powiedzieli, że mamy do czynienia z neomarksistowską ideologią gender, ideologią, która polega na tym, że tak jak w marksizmie klasycznym była walka klas, tu się prezentuje stosunki społeczne przez pryzmat tak zwanej walki płci i rzekomo dyskryminacji kobiet, która istnieje. Na tym buduje się teorie ideologiczne, które w gruncie rzeczy mają na celu wzięcie pod totalny monitoring obywateli tego, co mają czuć, a przede wszystkim uderzenia w rodzinę, w prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z tymi wartościami, które rodzice wyznają.
W środę rozpoczyna się posiedzenie Senatu, na którym planowane są debaty i głosowania nad ratyfikacją Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
Przeciwko jej wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego protestują m.in. organizacje patriotyczne, prorodzinne i pro-life oraz część środowiska prawniczego.
Miasteczko namiotowe przed kancelarią premiera pozostanie co najmniej do 10 marca, poinformował Jerzy Chruścikowski, przewodniczący Rolniczej Solidarności.
Dodał, że szybsze zakończenie strajku jest możliwe, jeśli premier Ewa Kopacz podejmie dialog z rolnikami protestującymi już 13 dzień w Warszawie. Wczoraj rolnicy z OPZZ poinformowali, że zawiesili swój protest na 3 tygodnie.
Protestujący rolnicy domagają się dopłat do produkcji mleka i mięsa, a także ochrony polskiej ziemi przed wykupem przez obcokrajowców.
Jerzy Chruścikowski powiedział we wtorek, że nie oznacza to przerwania protestu wszystkich rolników i likwidacji miasteczka namiotowego.
Będziemy tu co najmniej do 10 marca. I to jest stanowisko, które podjęte było niezmienne. Natomiast drugim problemem, który jest, te protesty w kraju dalej są i one są organizowane w różnych miejscowościach z różnym nasileniem. One były i w zależności od tego, jaki będzie postęp tutaj ze strony pani premier, czy ten dialog będzie w końcu prowadzony, czy nie. Jeśli tak, to możemy wcześniej skończyć, jeśli nie, no to oczywiście te protesty w terenie będą dalej trwały i tutaj w miasteczku istnieje możliwość jeszcze ewentualnego dłuższego pobytu. Stąd apelujemy do pani premier, aby zastanowiła się nad tym, czy chce tych rolników trzymać tu pod swoim oknami, czy chce prowadzić dialog w postaci patrzenia nawzajem się tylko przez okna.
Protestujący rolnicy domagają się dopłat do produkcji mleka i mięsa, a także ochrony polskich ziem przed wykupem przez obcokrajowców.
Eurodeputowany Janusz Wojciechowski wskazuje, że dobrym rozwiązaniem na poprawę sytuacji rolników byłaby sprzedaż bezpośrednia.
Dominują niewielkie gospodarstwa, dla których to może być rzeczywiście istotne wsparcie, zwiększenie ich dochodów. Należy robić wszystko, żeby tak się stało. Można się tylko dziwić, że rząd tyle lat stracił i nie zabiegał o to, żeby takie możliwości były. Takie możliwości są w innych krajach. W Niemczech chociażby, gdzie bardzo często we wsiach niemieckich można zobaczyć taką sprzedaż, która się odbywa właśnie bezpośrednio w gospodarstwach. Natomiast polska polityka rolna była przez lata prowadzona pod dyktando wielkich koncernów, wielkiego biznesu przetwórczego, któremu to nie jest na rękę.
Minister rolnictwa Marek Sawicki stara się w Brukseli o rozszerzenie listy produktów mleczarskich przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej z pominięciem pewnych obostrzeń fitosanitarnych. Minister rozmawia na ten temat z unijnym komisarzem do spraw zdrowia.
Nauczyciele chcą zmian w rządowym bezpłatnym podręczniku. Niemal 70% pedagogów podkreśla, że nasz elementarz jest gorszy niż dotychczas obowiązujący, informuje Rzeczpospolita.
Gazeta przedstawiła wyniki badań. Okazuje się, że aż 16% nauczycieli nie potrafi wymienić żadnej zalety naszego elementarza. Najgorzej oceniają część matematyczną oraz humanistyczną. Dla co drugiego z nich w rządowym podręczniku brakuje treści przyrodniczych.
Eksperci oceniają, że elementarz cofnie naszą edukację o kilkanaście lat. Jak się również okazuje, Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło elementarz bez żadnych badań oceny merytorycznej jego przez nauczycieli.
Mirosław Orzechowski, były wiceminister edukacji, mówi, że jakakolwiek zmiana wprowadzi zamęt, dlatego najlepiej byłoby się pozbyć tego rządowego bubla.
Nie jestem zaskoczony krytyką, nie ma co się cieszyć z tego, bo to jest tylko dla nas smutne. Ponieważ już rok minął, już pierwszoklasiści mają za sobą to gorzkie doświadczenie. Co będzie dalej? Myślę, że chaos przede wszystkim, bo cóż można teraz naprawić, skoro już to się stało? Oczywiście. Najprostszej byłoby to po prostu wyrzucić do kosza. Krótko mówiąc, jest to po prostu smutna sytuacja.
Rządowy podręcznik obowiązuje w pierwszych klasach szkół podstawowych od tego roku szkolnego. Nauczyciele w zasadzie nie mają już możliwości innego wyboru.
Gdyby jednak placówka nie zgodziła się na ten podręcznik, musiałaby zapłacić za zakup innej publikacji.
Dla Ciebie Polską, Ojczyzno Moja, Przemysław Gosiewski 1964-2014 to tytuł wystawy w Sejmie upamiętniającej tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej wicepremiera Przemysława Gosiewskiego.
Prezentację otworzył we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Z kolei o Przemysławie Gosiewskim jako przyjacielu Radia Maryja i telewizji Trwam mówił dyrektor katolickiej rozgłośni ojciec dr Tadeusz Rydzyk.
Pan Przemysław Gosiewski był przyjacielem ludzi, człowieka. Ja tego doświadczyłem, patrząc na niego, on pochylał się nad człowiekiem. Takich przypadków było bardzo wiele. Myślę, że takich ludzi potrzeba i wtedy będzie w Polsce lepiej. Obyśmy mieli wszyscy takich polityków, którzy będą pochylali się nad człowiekiem.
Andrzej Melak, brat świętej pamięci Stefana Melaka, który również zginął w katastrofie Tu-154M, podkreśla, że wystawa wpisuje się w kultywowanie pamięci o poległych pod Smoleńskiem.
To właśnie rodziny, przyjaciele nie pozwolili zniszczyć o nich pamięci i trwałości historycznej. Jak usłyszeliśmy, Przemysław był jednym z tych wielkich, którzy tam w imię polskiej racji stanu udawali się i zginęli. Zginęli na posterunku, godnie reprezentując nasz kraj.
W prezentacji wystawy uczestniczyli również mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, skąd pochodził wicepremier Przemysław Gosiewski.
To dla nas wielki zaszczyt być tu, by upamiętnić wspaniałego człowieka, podkreślał Zygmunt Pęk-Syk z Kielc, reprezentant Światowego Związku Armii Krajowej.
Pan poseł był bardzo ofiarny, bardzo koleżeński, zaangażowany przede wszystkim. Wspierał nas, społeczeństwo województwa świętokrzyskiego. Także mamy bardzo dobre wspomnienia. Dlatego jeżeli dzisiaj jest ta wystawa, nie może nas tutaj nie być. Jesteśmy oczywiście ze sztandarem Korpusu Jodła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem zginęło 96 osób. Wśród nich prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński z małżonką Marią, Przemysław Gosiewski oraz dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych Rzeczypospolitej.
Na cmentarzu Trojekurowskim w Moskwie pochowany został we wtorek Borys Niemcow, jeden z przywódców rosyjskiej opozycji demokratycznej, zamordowany w piątek w centrum rosyjskiej stolicy. W ostatniej drodze towarzyszyła mu rodzina i bliscy.
W pogrzebie miał uczestniczyć między innymi marszałek polskiego senatu, ale Rosja odmówiła mu wjazdu. Według ambasady rosyjskiej marszałek został wpisany na listę osób objętych zakazem wjazdu do Rosji w odpowiedzi na wprowadzenie sankcji wizowych przez Unię Europejską. Polski rząd złożył do rosyjskiej ambasady notę protestacyjną w tej sprawie.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.